Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Małgorzata Błaszczuk. Chcę Państwu opowiedzieć na początek taką historię obyczajową z wczorajszych zakupów. Wychodząc z jednego z polskich sklepów, zaczepił mnie bezdomny, prosząc o kilka dolarów. To był polskojęzyczny bezdomny. Mijająca mnie kobieta powiedziała do mnie: pani go zostawi, z niego już nic nie będzie. Wsiadłam do samochodu i miałam taką refleksję dotyczącą tego, czy rzeczywiście mamy prawo oceniać tego na ulicy, że nie podniesie się już. I to, proszę Państwa, spowodowało i wyzwoliło potrzebę porozmawiania o bezdomności w kontekście zresztą też nadchodzących świąt, w kontekście pory roku, której doświadczamy, siedząc w ciepłych domach i w ciepłych samochodach. Zaprosiłam do programu Wojciecha Kozłowskiego, który jest psychoterapeutą od uzależnień chemicznych, i sięgnęłam do internetu, by poszukać informacji o bezdomnych. Przez lata pracy dziennikarskiej oczywiście wielokrotnie mówiliśmy i na łamach prasy, i w radiu, i w telewizji o Polakach, którzy znaleźli się na ulicy. To jest problem, który jest z nami, z emigrantami. Jest częścią także naszej twarzy emigracyjnej. Wojtku, witam cię w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Pozwól, że zacznę od takich danych, które znalazłam z 2018 roku. To są dane przygotowane przez władze miasta, władze Chicago. Bardzo dobry raport, bardzo szczegółowy raport, który mówi o tym, że w 2018 roku na terenie Chicago bezdomności doświadczyło 76 998 osób. Możemy śmiało powiedzieć 77 tysięcy. Co więcej, ten raport mówi o tym, że nastąpił znaczny wzrost o 1973 osoby, takich osób, które mieszkają na ulicy lub w schronisku. To jest odniesienie do danych z roku wcześniejszego, czyli przez rok od 2017 do 2018 roku prawie 2000 więcej osób znalazło się na ulicy, korzystając z pomocy schronisk, co akurat jest dobrą rzeczą. I teraz tak, ten raport, o którym Państwu mówię, ma bardziej szczegółowe dane. Otóż mówię o tym, że osoby w wieku od 5 do 17 lat stanowią 2227, to jest liczba osób, które mieszkają na ulicy lub w schronisku. Dobrze Państwo słyszeli, od 5 do 17 lat. Osoby powyżej 18 lat już stanowią ponad 14 tysięcy. No są oczywiście dane dotyczące tego, że wiek nieznany. Są także dane dotyczące wieku od 0 do 4 lat i takich bezdomnych jest 1714 osób. Jest również podział na rasy. Biała rasa to 3243 osoby, czarna lub afroamerykańska 14 tysięcy i tak dalej. I w końcu pochodzenie etniczne. Latynoamerykańskie i latynoskie to 1800 osób, nielatynoamerykańskie i nielatynoskie ponad 16 tysięcy. Patrzę, Wojtku, na te dane i oczywiście pytanie, które się rodzi, czy znamy szczegółową liczbę Polaków, których domem jest ulica.
No może ja powiem, że ja jestem zaskoczony tym wiadomościami, bo specjalnie statystyk dokładnie tak nie sprawdzałem i bardzo mnie to przeraża, co usłyszałem od ciebie i no jestem, serce mi się kroi, a to, że dzieci małe są bezdomne, to ja mam nadzieję, że jest to jest to jakoś zorganizowane, że one fizycznie jakoś na ulicy nie są. W każdym razie jest to przerażająca bardzo historia i fakty. Jeżeli chodzi o bezdomność, o której ja mogę na temat powiedzieć.
Poczekaj, najpierw, czy wiesz, ilu jest Polaków, którzy są na ulicy w Chicago?
Nie wiem, bo ostatnio nie jestem akurat w tym departamencie, który się tym zajmuje i ma jakieś dane. Poza tym nie wiem, czy w ogóle jest w tej chwili możliwa jakakolwiek statystyka, bo od niedawna polskojęzyczne ośrodki dla bezdomnych, które miały zamknięty lub otwarty program uzależnień chemicznych, co się łączyło z takim schroniskiem, które było w ciągu dnia, oraz stałym, takie, w którym mogło się mieszkać tygodniami na przykład, takich miejsc dla Polaków z polskojęzycznym personelem już od pewnego okresu nie ma.
Ale co to znaczy? Ale co to znaczy? Bo tak, było w Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim schronisko dzienne dla bezdomnych, to pod nazwą Punkt Zwrotny. Ono funkcjonowało całe lata. Od 3 lat tego schroniska nie ma. Co to oznacza, że nie ma problemu, czy nie ma pieniędzy?
To oznacza, że nie ma środków finansowych na te rzeczy. Znowu dokładnie nie znam tematu, to trzeba by spytać się ludzi, którzy w administracji pracowali. Nadal tam pracują, ale tego działu dla ludzi bezdomnych nie ma.
O tym, że miasto nie dało środków w Zrzeszeniu na prowadzenie tego punktu zwrotnego.
No nie dało, pieniądze
dziennego.
Się kończą. Prawdą jest też, że tych bezdomnych polskojęzycznych jest troszeczkę mniej z powodu tego, że emigracja jest zdecydowanie w niższym stopniu, prawda? Także tych bezdomnych na ulicy jest coraz mniej. Jak ja przyjechałem 20 lat temu, to ja na każdym kroku widziałem bezdomnych.
Polskojęzycznych bezdomnych?
Tak, tak, byłem tym przerażony. Nie wiedziałem, że po 10 latach będę mógł im pomagać. Także dokładnie nie wiem, jaka jest sytuacja. W każdym razie dla polskojęzycznych bezdomnych typowo polskiej administracyjno-technicznej pomocy nie ma.
Dziś, ale dziś. Była, bo była właśnie w Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim, była w Haymarket, prawda? To wobec tego dzieci ludzie trafiają. Gdzie oni mogą szukać pomocy? Jeśli polskojęzycznej nie ma, to jeśli pan Janek wylądował na ulicy i nie ma gdzie przenocować, gdzie powinien próbować dotrzeć?
No są sheltery takie publiczne, amerykańskie dla miasta i tam nie ma podziału na to, czy ktoś mówi po angielsku, czy nie mówi, skąd pochodzi, jakie ma pochodzenie. Dla każdego miejsce w większości wypadków się znajduje.
Wiem, że zrzeszenie tych panów, których miało pod opieką, mówię świadomie panów, bo to taka płeć dominowała, na nocleg woziło do noclegowni, która nazywa się Pacific Garden Mission, prowadzona przez chyba zakon benedyktyński w mieście.
Cały czas to jest.
I ciągle ta noclegownia funkcjonuje. Myślę, że warto się pochylić nad samym zjawiskiem bezdomności, bo ciekawa jestem twojej odpowiedzi, czy bezdomność na emigracji jest inna od bezdomności w Polsce?
Emigracja różni się w państwie bogatym od emigracji w państwie biednym. W państwie, które macierzystym, czyli w tym, które się urodziło, w kulturze, w której się jest, w języku, w którym się mówi, a w państwie, w którym się znajduje z różnych powodów i raptem pewne fakty kreują to, że osoba jest bezdomna. Wtedy jest o wiele bardziej skomplikowana ta emigracja. Natomiast w pewnych aspektach może być łatwiejsza, ponieważ w bogatszym państwie można znaleźć pomoc dużo szybciej i bardziej efektowną, ponieważ są na to pieniądze. Także na tym polega różnica. Może ja powiem tak. Jeżeli chodzi o emigrację amerykańską w Ameryce, jeżeli jest się Polakiem, czy kimkolwiek, to tak naprawdę znajdując się na ulicy, nie ma takiej możliwości, żeby odczuć zagrożenie śmierci głodowej. Nie ma takiej możliwości, bo każdy bezdomny, który pójdzie do jakiegokolwiek sklepu, to w pierwszym, czy w trzecim, czy w czwartym dostanie posiłek, który... Już nie mówię o pewnych instytucjach, które organizują te posiłki. Także w bogatym państwie jest dużo łatwiej, powiedzmy, nie umrzeć na ulicy, niż w państwach biednych, mówię o trzecim świecie, Afryce i tak dalej. Natomiast olbrzymia większość ludzi, którzy znajdą się na ulicy, moim zdaniem jest tam z powodu uzależnienia chemicznego.
No i wszyscy o tym piszą, że bezdomność to jest zespół przyczyn. To nigdy nie jest jedna przyczyna. Ale według ciebie uzależnienie jest tą główną przyczyną, która popycha ludzi na ulicę, tak?
Większość przypadków jest właśnie z tego powodu. I nadal są uzależnieni, nadal mają aktywne uzależnienie od środków chemicznych, najczęściej alkoholu lub narkotyków. W związku z tym, jaka jest kolejność takiej sytuacji? Jeżeli ktoś jest uzależniony chemicznie, to największym jego problemem jest uzależnienie chemiczne. Jeżeli ktokolwiek chce pomóc takiej osobie, to najpierw musi znaleźć środki, miejsca, gdzie to można ewentualnie poszukać pomocy. Ale problem jest taki, że ta osoba musi chcieć i musi się na to zgodzić. Jeżeli chce i się zgadza, to taką osobę zawozi się i przede wszystkim odtruwa się fizjologicznych, na emergency, w szpitalach czy w jakichś klinikach. Jeżeli ta osoba jest odtruta chemicznie i funkcjonuje fizycznie, dopiero można zająć się uzależnieniem. I tu jest
leczeniem uzależnienia.
Leczeniem uzależnienia, które już jest bardziej skomplikowane, bo tu chodzi o emocje, chodzi o psychikę człowieka i proces jest dużo, dużo dłuższy.
Czyli z tego, co mówisz, wynika, że nie choroby psychiczne, ale uzależnienia są tym głównym powodem, który powoduje, że ludzie znajdują się na ulicy. Czy sądzisz, że rzeczywiście udaje się tych ludzi od tej ulicy odciągnąć, bo ta ulica jest jednak trochę jak magnes, kto raz spróbował bezdomności, to jest bardzo ciekawe, bo to usłyszałam od właśnie bezdomnego, będzie chciał na tę ulicę wrócić. Z twojego doświadczenia, co jest takiego w tej bezdomności, że ludzie jednak chcą być bezdomni, bo to są wybory często.
Jest coś takiego, co nazywa się syndromem bezdomności. Generalnie definicji jest różnych, ale chodzi tu o to, że ludzie się przyzwyczajają do tej bezdomności, że zaczyna być im wygodnie, że zaczynają się bardzo, bardzo wolni na tej ulicy czuć, nie mają żadnych obowiązków, nie mają żadnych zobowiązań i tak naprawdę na to, co najbardziej są potrzebne, mianowicie jedzenie i alkohol, czy też narkotyki, zawsze mogą znaleźć pieniądze. Czy dostać od kogoś, czy gdzieś tam czasami gdzieś zapracować.
No i to jest właśnie to pytanie, Wojtek, które się rodzi. To pytanie, które z którym ja wczoraj wsiadłam do samochodu, kiedy ktoś mi z boku powiedział, widząc, że daje jakieś pieniądze, że z tego bezdomnego nic już nie będzie. Dawać pieniądze czy nie dawać? No bo więc widzisz, bo tu powiedziałeś, oni zawsze znajdą pieniądze na alkohol, na narkotyki, czyli w ten sposób, dając pieniądze, my wspomagamy ich bezdomność i uzależnienie.
Dramat.
Tak, tak.
I teraz nasuwa się często pytanie, właśnie tak jak ty mówisz, i ludzie, większość ludzi pomaga, daje pieniądze, nie zdając sobie sprawy z tego, że jakby nigdy nie dostali pieniędzy i rzeczywiście groziłaby im jakaś śmierć z powodu nieposiadania środków na jedzenie, to musieliby coś zrobić. Albo na alkohol, prawda? I w takiej sytuacji, jeżeli nie mieliby pieniędzy, to prawdopodobnie dla nich to dno, które my określamy jako dno, które człowiek osiąga, żeby podjąć decyzję pewnych zmian, byłoby właśnie w tym momencie, że nie mieli absolutnie żadnych środków. Alkoholik ostatnią rzecz, jaką traci, to traci źródło otrzymywania pieniędzy. Źródłem utrzymywania pieniędzy niekoniecznie musi być praca. Może być w stanie pod sklepem, może być w stanie gdzieś przy autostradzie. To jest dochód, to jest dochód. Często bardzo, wbrew pozorom, olbrzymi, prawda? I dopóki będą mieli ten dochód, nie będą mieli po prostu alternatywy innej, żeby próbować się ratować.
Czyli nie dawać.
Nie dawać, ale z drugiej strony nie tylko ludzie potrzebują pieniędzy na alkohol, bo są ludzie, którzy z innych przyczyn są na ulicy, prawda? I rzeczywiście potrzebują te pieniądze. Ale są również organizacje, które najczęściej te pieniądze zbierają grupy ludzi, mają wyznaczonych ludzi, którzy stoją, mają, każdy ma swój region, każdy ma swoją tak zwaną okres pobierania tych pracy, bo to jest praca. Potem wszyscy się spotykają w pewnym miejscu, zbierają te pieniądze, dzielą się. To jest zorganizowane. Ja się tych rzeczy uczyłem od ludzi, którzy bezpośrednio...
Znaczy mówisz, że bezdomni organizują te struktury zbierania pieniędzy,
też,
tak?
Czasami pojedynczo, ale czasami jest to zorganizowane i tak naprawdę oni są w bogatym kraju, tak jak mówiliśmy, jakąś tam ochronieni przed tragedią śmierci, prawda?
Czy myślisz, że możemy tak wyrokować, patrząc na bezdomnego, że z niego już nic nie będzie?
No, ja myślę, że to jest podstawowy błąd. My mamy takie powiedzenie z kolegami, którzy tym się zajmowali, że dopóki serce bije, zawsze jest nadzieja. Ja osobiście pracuję w takim programie w downtown dla ludzi uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Przez 5 lat jako Polacy mieliśmy tu z grupą wspaniałych ludzi, mieliśmy zorganizowany taki program. Dostaliśmy pieniądze od rządu Stanów Zjednoczonych na to i przez 5 lat mieliśmy zorganizowany polskojęzyczny program dla ludzi z problemami alkoholowymi. I tam przychodzili ludzie bardzo często też bezdomni. Mieliśmy tak zwanych case managers, którzy właśnie szukali takich ludzi, jeździli samochodem, czasami ich znajdowali. Ci, którzy się decydowali, przywozili ich do naszej instytucji, czyli do tego programu. I właśnie najpierw odbywało się mycie, odtruwanie, pomoc medyczna, a potem pomoc terapeutyczna. Oni byli 28 dni na tych
programach. Ale oni chcieli być w tym programie?
Niektórzy chcieli, niektórzy nie chcieli, niektórzy musieli. Niektórzy przychodzili na przykład na zimę, żeby przez 2-3 miesiące przezimować, żeby ciało fizycznie i jakoś psychologicznie, emocjonalnie doprowadzić do jakiegoś balansu normalności. Czekali na wiosnę i szli na ulicę.
Wracali
na ulicę i znowu byli w tym swoim świecie tej iluzji szczęścia, beztroski, bez żadnych obowiązków.
Ale jest to świat iluzoryczny, tak jak powiedziałeś.
Jest. I teraz tutaj nasuwa się pytanie, czy nie jest to jakiś problem psychiczny osoby, prawda? Trudno to zdefiniować, bo to jest bardzo...
Płynne, często płynne. Czy ty znasz, Wojtek, przypadki ludzi, którzy wyszli z ulicy?
Znam kilka. Generalnie z obserwacji naszej wynikało i z takiego rachunku, że 1 na 10 rzeczywiście został odratowany, że się tak wyrażę, czy też ocalony.
To jest wysoki procent według ciebie?
To nie jest mały procent wbrew pozoru. To nie jest mały procent.
Patrząc na złożoność problemu, tak, prawdopodobnie.
Na skomplikowany proces. I nasuwa mi się teraz tak, coś takiego do głowy. Mieliśmy takiego pana, który miał po prawie 70 lat. Mm-hmm. Miał odpowiedni pseudonim na tej ulicy, którego nie chcę wymieniać. Był na tej ulicy 15 lat. Tak w zasadzie nikt już mu szansy nie dawał. Generalnie wydawało się, że on
czyli
po prostu
z niego już nic nie będzie. Czyli
ten człowiek przyszedł do nas na program właśnie za pomocą tego mechanizmu, którym używaliśmy. Był u nas 2 tygodnie. Potem za 3 miesiące w tak zwanym recovery home. Po tych 3 miesiącach zawieliśmy go. Był taki kiedyś, już teraz też prawdopodobnie jest, ale nie wiem, czy w takim wymiarze. To się nazywało Anawim, to był przy Trójcowie, taki ośrodek.
Dalej jest.
I tam my tych ludzi zawoziliśmy, czy też przyjeżdżali po nich i ci ludzie zostawali. I ten pan, który był na tym programie, któremu nikt nie dawał żadnych szans. Okazało się, że ja po 3 latach go potem spotkałem, bo byłem przypadkowo w tym schronisku i ja z nim rozmawiałem. Pamiętam, że ja mu dałem taką starą skórzaną kurtkę, którą on cały czas miał i mówi: panie Wojtku, ja nigdy tej kurtki nie zapomnę. I był bardzo zresztą wdzięczny. Ten facet, wtedy to już chyba 5 lat nie pił alkoholu, był absolutnie sprawny. Mało tego, od państwa amerykańskiego dostał za darmo... sfinansowało mu operację na kataraktę, bo już prawie też nie widział. Mm-hmm. Także to był taki jeden z takich cudów, który się wydarzył, ale nie jedyny. I tutaj jest na to przykład, że zawsze jest nadzieja, że
czyli nie nam oceniać, czy z kogoś coś będzie, czy nie. Wspomniałeś schronisko Anawim. To jest jedyne chyba miejsce, które zostało w Chicago, gdzie to przytulisko mogą znaleźć polscy bezdomni, kobiety i mężczyźni, bo przecież nieżyjąca i nieodżałowana Teresa Mirabella, która założyła to schronisko na początek dla mężczyzn, wybudowała także dom dla kobiet i wzięła i umarła po prostu na koniec tego dzieła, które stanowiło jak gdyby wyznacznik jej życia. Tam ciągle przyjmowani są bezdomni. Jest zasadniczy warunek przyjęcia pod dach Anawim.
Absolutna abstynencja. Nie wszystkim tam się to udaje. Nie tylko alkoholicy tam są. To też było dosyć wygodne miejsce dla ludzi, którzy mieli taką pomoc i nie musieli pracować. Dostawali spanie, dostawali jedzenie. I niektórzy z nich mówili, że w downtown mieszkają, bo to bardzo blisko downtown było i było widać Sears, jeden wszystkie budynki.
Wiesz, ale ja pamiętam te rozmowy z panią Teresą, bo Tereska wysłała przynajmniej paru bezdomnych do Polski, kupując im bilety, załatwiając wszystkie sprawy konsularne, upewniając się, że oni mają gdzie wrócić w Polsce, bo to jest ten warunek. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja mam takie poczucie pewnego rozczarowania, może tak. Ono jest tak naprawdę wielkie, no ale użyję słowa pewne. Bo Senat Rzeczpospolitej Polskiej obiecywał zajęcie się tymi bezdomnymi, którzy są w Chicago i wtedy, parę lat wstecz, policzono oczywiście szacunkowo tych bezdomnych i to była niebagatelna liczba, bo to było ponad 300 osób, które permanentnie żyły na ulicy. To schronisko, o którym mówimy, Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego, punkt zwrotny, rocznie obsługiwało, no bo to jest takie słowo, którego używa się w tych okolicznościach, około 100 bezdomnych. Wojtek, to w zdecydowanej większości mężczyźni.
Zdecydowanej większości mężczyźni, ale zdarzały się kobiety. Znam jeden przypadek pary, która była na ulicy.
Tak.
I też była latami na ulicy, a potem widziałem tych ludzi, którzy już od 2 lat przestali być bezdomni, przestali używać alkohol, byli trzeźwi i normalnie funkcjonowali.
Kto według ciebie ma takie symptomy, które wskazywałyby, że jest zagrożony bezdomnością?
Ktoś, kto nie ma tutaj rodziny, ktoś, kto nie ma tutaj przyjaciół, ktoś, kto ma inklinację lub już jest w jakiejś formie uzależnienia, ktoś, kto tutaj jest w jakimś emocjonalnym dołku, czy już mówi nie psychicznie, nawet może psychicznej choroby. Często psychiczna choroba razem się może. Osoba może być chora i psychicznie, i może być chora na uzależnienie chemiczne. To są dwie różne choroby. I teraz te dwie choroby często bywają razem. I najpierw, żeby zająć się jedną chorobą, to najpierw trzeba oczywiście uzależnieniem chemicznym, odstawić alkohol i
narkotyki.
I narkotyki, żeby balans biochemiczny w mózgu był jakoś wyregulowany, i wtedy zająć się chorobą psychiczną. I takie osoby oczywiście mają duże predyspozycje do tego i duże są w grupie największego ryzyka. Ale tak naprawdę z tego, co ja słyszę, to bardzo łatwo się znaleźć na ulicy. Z tego, co mówią ci ludzie, którzy tutaj niekoniecznie mają uregulowany pobyt, niekoniecznie stałą pracę, właśnie którzy nie mają rodziny, którzy mają inklinację do ucieczki w alkohol lub narkotyki. To tym ludziom bardzo łatwo jest się znaleźć na ulicy i zdarza się tak, że są na ulicy, znowu wracają, udaje im się jakoś urządzać życie na nowo, znaleźć pracę, funkcjonować normalnie. Po kilku miesiącach znowu wracają na ulicy z różnych powodów. Często właśnie tak, że oni tak naprawdę wiedzą, że na tej ulicy nie zginą. Ktoś, kto jest na ulicy, to wcale nie znaczy, że on śpi pod gołym niebem. Są ludzie często, którzy, szczególnie w czasach, kiedy były te puste domy, które banki zabierały, w tych domach, ja znam opowieści, że ludzie mieli komfortowe warunki, ze światłem włącznie. W związku z tym w tamtych czasach to byli ludzie bezdomni technicznie, ale
Z dachem nad głową.
Wiem,
że na Belmont, gdzieś w okolicy sklepu Tonis, jest jakieś torowisko. Wiem, że tam często właśnie ci case managers z zrzeszenia jeździli, żeby zgarniać tych naszych bezdomnych Polaków, którzy wcale nie chcieli zresztą jechać do zrzeszenia na ten program dienny, gdzie były w dobrych czasach 3 posiłki dziennie, gdzie pani gotowała dla nich, ale gdzie ciągle na szczęście do dziś we wtorki wydawane są paczki żywnościowe i tam zawsze ustawia się długa kolejka. Czyli teraz, żeby podsumować tę część rozmowy, jak my, jako ci, którzy mają dach nad głową, którzy są w takim powszechnym rozumieniu szczęśliwsi, bo w ciepłych domach, ale nie wiadomo, czy szczęśliwsi emocjonalnie, jak pomóc i czy pomagać bezdomnym?
Pomagać, nie pomagać, to brzmi już źle z punktu widzenia w ogóle
językowego nawet.
Czy pomagać, ale jak pomagać, prawda? No oczywiście, no najlepiej, jeżeli wiadomo, że to jest osoba, która ma problem z alkoholem, to najlepiej ją zawieźć gdzieś do miejsca, gdzie jest jakaś pomoc medyczna.
Czyli gdzie, Wojtek?
Czy na przykład do Haymarket Center, gdzie jest tak zwany odtrucie, prawda? Gdzie jest odtrucie alkoholowe, gdzie tam się tym człowiekiem zajmą, nie pozwolą mu zmoknąć, nie pozwolą mu zmarnąć, nie pozwolą mu być głodnym. Jednocześnie dadzą mu odpowiednie lekarstwa, doprowadzą do jakiejś tam
tego normy, balansu,
że można zacząć z nimi rozmawiać i oni mogą podjąć wtedy decyzję, co dalej robić. Nie ma takiej możliwości w Stanach Zjednoczonych, żeby ktokolwiek, nie mając w ogóle pieniędzy, nie mając żadnego statusu tutaj społecznego, czy też będąc konkretnie mówiąc nielegalnie, żeby ktoś nie pomógł. Zawsze znajdą się na to pieniądze. Nasze są miejsca, gdzie mogą naprawdę bezpiecznie próbować zmienić swoje życie.
Dobrze, czyli zawieźć do Haymarket na odtrucie. Czy przyjąć na Wigilię?
No tutaj no niekoniecznie to jest najlepszy pomysł zawsze, bo to nie wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, czy ta osoba nie ma problemu psychicznego. Nie wiadomo, jak zareaguje, prawda?
Czyli do instytucji.
Tak. Jednak. Jeżeli znamy jakąś osobę, że ta osoba znalazła się w sytuacji, że nie ma rodziny, że nie ma gdzie iść i że jest sama, ale jakoś tam funkcjonuje i że jest stabilna emocjonalnie i psychicznie i oczywiście nie jest pod wpływem, to tak, jeżeli zna się taką osobę, prawda, to można jej zaproponować i zaprosić ją na przykład na jakiś posiłek, czy nie wiem. Ale bardzo bym bał się na przykład zaprosić kogoś, kto jest pod wpływem, albo kogo w ogóle nie znam, albo kogoś, kto wygląda na kogoś, kto nie jest ustabilizowany emocjonalnie.
Ja przypomnę, że gościem programu jest Wojciech Kozłowski, psychoterapeuta od uzależnień chemicznych. I jak powiedzieliśmy, proszę państwa, bezdomność w większości zdecydowanej dotyczy mężczyzn. W drugiej części programu porozmawiamy o samotności mężczyzn, bo okazuje się, że to jest cichy zabójca i bomba z opóźnionym zapłonem. W drugiej części programu dołączy do nas pani Angelika Danek, psychoterapeutka, psycholożka. Zostańcie państwo z nami. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. A dziś w programie, proszę państwa, poważnie, bo o problemach społecznych, których w tej magii świąt, w tym zalewie reklam z błyszczącymi się światełkami, ze szczęśliwymi dziećmi i ich rodzicami rozpakowującymi prezenty w błyszczącej choince. Może często umyka nam to, że nie wszyscy mamy takie właśnie święta, więc myślę, że dobrze, żebyśmy pamiętali, że są wśród nas i bezdomni, i samotni. I okazuje się na podstawie najnowszych badań, że ta samotność to jakiś rys charakterologiczny dla męskiej populacji. Do naszej rozmowy, a przypomnę, że w studiu jest Wojciech Kozłowski, psychoterapeuta, specjalista leczenia uzależnień chemicznych, dołącza psycholożka i terapeutka Angelika Danek. Witam na naszej antenie.
Witam pani redaktor, a wszystkich w studiu zebranych, jak również bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. I pani, jak najbardziej.
No właśnie, pani Angeliko, mówi ten raport o tym, że samotność wśród mężczyzn to tak naprawdę cichy zabójca i że 1 na 5 mężczyzn nie ma bliskich przyjaciół, nie szuka ich, że jest nieszczęśliwy z tą samotnością, która doprowadza go w konsekwencji do szybszej śmierci, ale jest zbyt leniwy, by zrobić cokolwiek, by ten stan zmienić.
Powiedziałabym tak, że samotność od wieków była problemem ludzkości i dzisiaj stała się niemalże chorobą cywilizacyjną, aczkolwiek, tak jak pani redaktor wspomniała, ponad 44% właśnie, jak wskazują te badania, mężczyzn powyżej 18 roku życia czuje się samotnych i jest to 50% więcej, jeżeli porównamy to do populacji kobiet. I powstaje wiele pytań, dlaczego tak jest, dlaczego w ten sposób jakby funkcjonuje nasza społeczność, że mężczyźni jednak są dotknięci tą samotnością bardziej od nas kobiet.
No właśnie, dlaczego faceci są samotni?
Jest na to wiele jakby przyczyn, ale jedną z nich jest, jak przypomnimy sobie też sposób, w jaki powstają przyjaźnie męskie, tak, jak socjalizują się mężczyźni, czyli głównie między kobietami to jest spotkanie, rozmowa przez telefon, zawsze gdzieś tam dzielenie się swoimi przeżyciami, emocjami, natomiast w gronie męskim zazwyczaj jest to na jakaś aktywność, tak, oglądanie wspólnym meczu, a gdzieś tam wspinaczka, tenis, ryby i tak dalej, czyli niekoniecznie trzeba tak naprawdę wymieniać się przeżyciami czy emocjami, a wręcz przeciwnie, dzielenie się emocjami w naszej kulturze jakby jest uznawane za oznakę słabości, jeżeli robi to mężczyzna, więc gdzieś tam to też wpływ naszej takiej kultury, która wychowuje gdzieś tam mężczyznę na takiego, który ma być macho, który ma być samowystarczalny, który ma...
silny, upolować niedźwiedzia, prawda? Tak.
Dokładnie, czyli te emocje, czyli to dzielenie się, to bycie blisko z kimś absolutnie nie jest gdzieś tam... mężczyźni nie są do tego zachęcani, bo tak naprawdę wszyscy przeżywamy te emocje, wszyscy mamy takie same odczucia, doznania, aczkolwiek gdzieś tam w trakcie tego rozwoju psychospołecznego kultura hamuje, że tak powiem, nie wspiera te umiejętności u mężczyzn, które później jako skutek dają to, że mężczyźni czują się bardziej odsunięci, odizolowani, a brakuje im umiejętności budowania tych bliskich, intymnych relacji. Bardzo często też polegają na swoich żonach, bo między innymi właśnie, ja myślę, że status małżeński jest czymś takim bardzo ważnym, co zapewnia jakby mężczyźnie to grono społeczne, pomaga gdzieś tam funkcjonować, ponieważ obok jest kobieta, która najczęściej no, zadba o wszystko, tak? Przypomnij sobie, kiedy kto ma urodziny, imieniny, przypomni, zaaranżuje i tak dalej. Bardzo często też widzimy, jak przyjaciele czy bliskie grono znajomych kobiety staje się również jakby mężczyzna po prostu wchodzi w to, tak, mąż.
Pani Angelika, ale często tak jest i proszę mnie skorygować, jeśli się mylę, że ci mężczyźni, mimo że w związkach małżeńskich, oni dalej są samotni, bo małżeństwo nie zawsze oznacza dla nich przyjaźń.
Oczywiście, tak też się zdarza, aczkolwiek tak jak wspomniałam, często są to najbliższe te związki, natomiast jakby te relacje przyjacielskie, szczególnie już gdzieś tam w tym wieku dojrzałym, gdzie dochodzą obowiązki związane z rodziną, z pracą i tak dalej, mężczyźni tak jakby się oddalali od siebie i tracą te kontakty. Poza tym, tak jak widzimy, nasza kultura staje się coraz bardziej mobilna i wówczas, kiedy mieszkaliśmy gdzieś tam przez lata w jednym miejscu, te relacje się budowało, podtrzymywało. Natomiast teraz jakby widzimy... ludzie dużo się przemieszczają ze względów rodzinnych, pracowych i tak dalej i to też nie sprzyja jakby tym dłuższym, silniejszym więziom społecznym.
Proszę pozwolić, że zapytamy jedynego mężczyznę w studiu, Wojtka Kozłowskiego, o jego zdanie. Dlaczego według ciebie, Wojtek, mężczyźni są samotni?
Ja najpierw zadam sobie takie pytanie, czy my mówimy o samotności, czy o izolacji? I czy mówimy o samotności, bo ktoś nie ma pary, nie, czy to jest samotność...
Społeczna, to jest samotność społeczna.
Nie mówimy o małżeństwach.
Tak.
Czyli tutaj, z tego co ja usłyszałem, to rzeczywiście prawdą na pewno jest to, że mężczyzna ma ego, że mężczyzna udaje, że...
No, przepraszam cię bardzo, znam bardzo wiele kobiet, które mają super ego.
Ale mają ego, ale płaczą czasami. A mężczyzna,
wszyscy płaczemy.
Mężczyzna, zanim zacznie płakać, przynajmniej tak, że to widać, to musi bardzo, bardzo dużo czasu upłynąć. I rzeczywiście jest taka jak gdyby, no... Generalnie, że to wstyd naprawdę być słabym.
No właśnie. Czy nie myślicie państwo, i to jest pytanie do pani Angeliki, do ciebie Wojtek, czy nie sądzicie państwo, że ta kultura, która nas wychowała w tym, że chłopaki nie płaczą, powoduje to, że mężczyźni zamykają się, że mają ten wewnętrzny płacz, często boją się ujawnić ze swoimi emocjami, żeby nie być poczytanym za... niezaradnych fajtłapów, słabeuszy, prawda? W związku z tym ciągle są w tej masce, w tej pozie, która nie jest nic dobrym, bo generuje właśnie te dołujące emocje.
No właśnie, mężczyźni zamykają się, jak mają rzeczy, z którymi nie mogą sobie dać rady. Czy to są rzeczy jakieś zawodowe, czy to są rzeczy emocjonalne. To dużo rzadziej o tym mówią i przyznają się do tego, szczególnie do swoich przyjaciół czy kolegów, A kobiety zadzwonią do siebie, powiem, no to spotkajmy się, wypijmy kawę i porozmawiamy na ten temat. Mężczyźni tego nie robią. Najczęściej w zamian za to idą właśnie albo do restauracji, do baru na piwo, albo idą grać w tenisa, albo idą do siłowni.
Albo sięgają po alkohol.
To już, no to jest najlepsze lekarstwo na emocje, oczywiście w cudzysłowie na emocje, prawda? Tak. Ale tylko jak działa, jak przestaje działać, te emocje są jeszcze bardziej wrażliwe, jeszcze bardziej rozregulowane, także to jest najgorsze
lekarstwo.
Szczególnie
na następny dzień.
Właśnie. No tak, także no tutaj jest zdecydowanie różnica między emocjami kobiety, a u kobiety i u mężczyzny. I ta właśnie samotność, ja bardziej bym ją definiował jako izolację, niż taką samotność, jak w przypadku kobiet. Nie wiem, co pani Angelika na ten temat sądzi,
absolutnie,
którą bardzo pozdrawiam.
Absolutnie. Również i absolutnie zgadzam się. Niestety jestem telefonicznie z wami dzisiaj, ale to nie znaczy, że nie jestem blisko. I zgadzam się absolutnie z tobą, Wojtku, że gdzieś tam ta izolacja, którą nasza kultura podtrzymuje, a ponieważ tak jak wspominałam, ten rozwój psychospołeczny, a to, że jeszcze jak zwrócimy uwagę szczególnie na nastolatków w wieku tam powiedzmy 11, 12, 13 lat, jakby oni dążą do tego, żeby te relacje budować, dzielić się, opowiadać sekrety, jakieś tam ważne rzeczy, ale później z czasem tego jest coraz mniej, czyli jakby naszym zadaniem jako społeczeństwa, jako wychowawców, jako rodziców jest to, żeby właśnie pomóc chłopakom, jakby podtrzymywać właśnie tą inną drogę, żeby w późniejszym życiu nie izolowali się, żeby nie odcinali się, żeby właśnie nie byli samotni. Ponieważ tak jak wspomnieliście, samotność prowadzi do wielu różnych innych dysfunkcji, między innymi może zapijanie tych smutków alkoholem prowadzić do uzależnienia. Wiele chorób, takich jak nawet choroby przewlekłe, cukrzyca, nadciśnienie, zawały i tak dalej, depresja, to są bardzo często właśnie skutki tej samotności, szczególnie u mężczyzn.
Mówimy, proszę Państwa, dużo o samotności, mówimy dziś o bezdomności, a w okresie, który zbliża się wielkimi krokami, w okresie świątecznym, myślimy także o tej Wigilii, o tej, że będzie talerz dla tej osoby, która może będzie naszym gościem, bo jest na ulicy i dla niej będzie ciepły barszcz. Na pewno będzie ciepły barszcz po raz kolejny na Wigilii dla Samotnych organizowanej przez Polskie Radio 1030. Jest z nami w studiu Jola Sontacka, która zawsze stoi za organizacją tego wydarzenia. To taki dobry duch tej wielkiej sprawy, która się dzieje na tak zwanej Polonii. Jolu, obserwujesz przez lata Wigilię.
18. W tym roku po raz pierwszy będę tu, a nie tam.
Ale powiedz mi, czy ty widzisz zmiany wśród gości, którzy przychodzą na tę Wigilię na Jackowo?
Tak, zdecydowanie. Tak jak powiedział pan Wojciech, te 15 lat temu polskich bezdomnych było o wiele więcej. W czasie Wigilii. Teraz jest taka grupa, powiedziałabym, tam są albo 3, albo 4 stoły, czyli to jest jakieś 30-40 osób, które są bezdomne. I to są Polacy, Latynosi, Czarni. To jest taka grupa, która wie, że to wydarzenie ma miejsce. Oni wiedzą, że się muszą zameldować. Nie wiem, czy idzie jakąś pocztą pantoflową i tak dalej, ale wiedzą, że się mogą zameldować, że będzie ciepłe jedzenie i że wychodzą z tej Wigilii z torbą rzeczy, które im się przydadzą, tak? które pomogą im przetrwać tam następny dzień na ulicy. Natomiast jakieś, wydaje mi się, 5 lat temu chyba po raz pierwszy, 5-6, po raz pierwszy jak gdyby dotarło do mnie, że Wigilia z Wigilii dla bezdomnych zrobiła się bardziej Wigilią dla samotnych. Mm-hmm. Dla tych, którzy na Jackowie zostali po tym, jak my wszyscy
poszliśmy sobie gdzieś tam.
Dokładnie, wyprowadziliśmy się tam, gdzie są lepsze szkoły, więcej miejsca, domy, niższe podatki i tak dalej. I to jest taka grupa, która... Ja bardzo lubię to widzieć, bo to są ludzie, którzy na tę Wigilię traktują jak święto, tak jak za czasów naszych rodziców, gdzie do sklepu na rogu wychodziło się ubranym i wymalowanym, moja mama na przykład. To są ludzie, którzy właśnie ubierają się odświętnie, przychodzą po to, żeby się podzielić opłatkiem, żeby pobyć z kimś, powiedzieć coś, często zrobić sobie zdjęcie, nawet jeśli nie umieją obsługiwać swojego telefonu, to proszą kogoś innego, żeby to zrobić i poczuć się częścią jakiejś tam społeczności.
Proszę Państwa, wszyscy możemy pomóc w tej Wigilii i tutaj jest znowu wielki ukłon do wolontariuszy, o których mówiliśmy nie tak dawno na naszej antenie, że to są ludzie, którzy robią absolutnie nieprawdopodobną robotę, bo tam jest też zespół wolontariuszy, którzy pakują, przygotowują, rozdają, wydają,
i
nakładają.
I wiedzą od zawsze, nie trzeba ich organizować, oni wiedzą, co się dzieje. Klub Przyjaciół Ełku to jest taka maszyna parowa za tą całą Wigilią, bo tam są setki osób, które przyjeżdżają i organizują to wszystko, pakują te paczki, te torby dla tych ludzi. Pani Marysia Kreczko, która tam po prostu rządzi tym wszystkim i od miesiąca już wie dokładnie co i jak. To jest też grupa, która zakupuje rzeczy, które pójdą do toreb dla bezdomnych, typu cieplejszą bieliznę, jakieś takie rzeczy, które mogą im się przydać. Natalia Ladzińska, która organizuje tę całą grupę wolontariuszy, którzy przychodzą, żeby zapakować te rzeczy. Ania Eismont, nasza królowa wolontariatu, z sokołami i tak dalej, wpadają dzień wcześniej, chodzi w tym roku pewnie za dwa dni wcześniej, żeby wszystko przygotować, ustawić, udekorować, żeby
naprawdę
poczuło. No i ksiądz
Stasiu, prawda, który przygarnia nas wszystkich tam.
I w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby Wigilia się odbyła gdziekolwiek indziej poza Jackowem.
Proszę Państwa, jak słyszycie, dziś rozmawiamy o samotności, o bezdomności, ale i o tym, że tak nie musi być, że możemy dać tą jak gdyby iskierkę i pokoju, i szczęścia, i przytuliska takiego emocjonalnego ludziom, którzy tego na co dzień nie mają. I jeśli Państwo jesteście w stanie sprawić, że tacy ludzie samotni albo bezdomni trafią pod fachowe skrzydła, albo na program dla leczenia uzależnień, albo do psychologów, albo do przyjaznych domów, które dalej dobrze pokierują, albo przynajmniej na Wigilię dla samotnych, to jest też nasz wkład w te święta. Dziękuję Państwu bardzo za to, co robicie, czyli Jola Santocka, Angelika Danek, Wojtek Kozłowski. Kłaniam się bardzo serdecznie i dziękuję za udział w programie. To były rozmowy nie tylko polityczne. Zapraszam w przyszły czwartek o 1:00. Małgorzata Błaszczuk. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o 1:00. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.